możemy powiedzieć mocne słowa tej pieśni, jakbyśmy się tak głęboko nad nimi zastanowili i chcieli odpowiedzieć sobie tak szczerze, czy rzeczywiście zawsze możemy powiedzieć tak szczerze, że śmierć jest zyskiem. Jak jesteśmy młodzi, silni. A potem było tam, że życie to radość. Ale radość kiedy? Kiedy Pan Jezus Chrystus jest w nas. Już dzisiaj słyszeliśmy tutaj o różnych rzeczach, o dwóch patriarchach, Jakubie i Józefie. Ja wam powiem i chciałbym się z wami podzielić takim zagadnieniem, który ciebie i mnie dotyka. Potraficie narzekać? No powiedzcie, kto nie potrafił narzekać? Ja powiem, że każdy z nas potrafi. I to narzekanie nam wychodzi tak bardzo często. A śpiewaliśmy w pieśni, że powinna być radość. Bardzo często jest tak, że przychodzimy i trochę sobie ponarzekamy. Może tym chciałbym się podzielić, ale przed tym to jeszcze skłonimy głowę i poprosimy Pana, żeby poprowadził w tym, z czym będę się chciał z wami podzielić. Łaskawy, dobrotliwy Panie Boże, przychodzę do Ciebie w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa, aby Tobie dziękować przede wszystkim za zbawienie. Dziękować za to, że Ty jesteś naszym Panem, że przygotowałeś nam wspaniałe rzeczy, o których czytamy na kartach Słowa Bożego, o których sobie przypominamy, kiedy łamiemy chleb, kiedy pijemy z kielicha. Dziękuję Tobie za śmierć, dziękujemy Tobie za nadzieję. Ale także, Panie, kiedy jesteśmy tu pielgrzymami, tu na tej ziemi, proszę Ciebie, abyś także i mi, każdemu z nas dopomagał, byśmy mogli wzrastać, abyśmy mogli podążać za Tobą w taki sposób, aby Tobie się to podobało i przynosiło to świadectwo dla innych. Amen. Ja bym powiedział, że narzekanie to jest problem naszych wspólnot. Sami doskonale wiemy, że trochę ponarzekaliśmy i bardzo często niektórych nie ma, niektórzy są, niektórzy odeszli. I można by powiedzieć, to jest tak, kiedy patrzymy na siebie, byśmy popatrzyli do kazania na górze, a jest tam bardzo dużo pięknych wskazówek do codziennego naszego życia. Do tego, jak powinniśmy żyć, w jaki sposób powinniśmy postępować. I byśmy mogli tam zauważyć wiele takich zagadnień. Jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, które możemy zauważyć, jest w kazaniu na górze w 7 rozdziale od 3 wiersza przeczytam. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a belka twoja tkwi w oku. I potem Pan Jezus mówi, o błudniku. I tak byśmy mogli powiedzieć. To jest taka rzeczywiście rzecz, że mamy bardzo dobry wzrok. Jak bardzo często ja i każdy z nas widzi, co ktoś źle robi. To doskonale wiemy. Ale jak już powiedziałem, chciałem dzisiaj z wami powiedzieć coś na temat narzekania i jak z tym narzekaniem w jaki sposób zwalczyć. Jest to wielki problem wielu wspólnot, że kiedykolwiek spotkamy się z ludźmi, bardzo często słychać słowa narzekania. Narzekamy na co? Na rząd, nie? No na rząd ponarzekać wolno, bo to tak, no na rząd narzekamy. Narzekamy na sąsiadów. Narzekamy na kościół, na zbór. Czasami możemy powiedzieć ponarzekać na żonę, żona na męża. I tak bardzo często wypowiadamy takie słowa. Oni są tacy. Oni są tacy. Narzekamy na nauczycieli w szkole, nauczyciele narzekają na dzieci i ciągle mówi się, że coś jest nie tak. Człowiek ciągle do kogoś ma pretensje. Mówi o tym i bardzo często mówi źle. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego bardzo fajnego, że to jest taki polski grzech. Ja bym powiedział, że to nie jest tylko polski grzech, bo ktoś kiedyś z Anglii powiedział, wiesz co, chcesz stracić przyjaciela, to umów się z nim na piwo i zacznij się chwalić. To zaraz stracisz przyjaciela. A jak zaczniesz narzekać, to zyskasz wspaniałego przyjaciela. No i to jest tak, no, jak bardzo często coś nas łączy. I tak się trochę nad tym zastanawiałem. Kiedyś to tak psycholodzy bardzo często powiedzieli, że narzekanie jest jak choroba. Jest jak choroba. Że ona w naszym mózgu coś takiego robi, takie lustrzane odbicie. Jeśli znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie ludzie narzekają, to my też będziemy narzekać. To jest tak jak z ziewaniem, nie? Wyobraźcie się, siedzicie tutaj, a tu zaczyna ktoś ziewać, no to za chwilę następny. I jest to coś. I to jest coś, co bardzo często niszczy ludzi. I chciałbym, kiedy patrzę na to, to chciałbym z wami popatrzeć w ten sposób. Żebyśmy popatrzyli, co zrobiłby Pan Jezus Chrystus. Co zrobiłby Pan Jezus Chrystus, kiedy rzeczywiście inni narzekają? Jak by się zachował? Czy Pan Jezus Chrystus narzekał? Tak. Są to trudne słowa w Ewangeliach, które możemy znaleźć, ale też narzekał. Też ponarzekał na swoich uczniów. Przypominacie sobie historię. Wsiedli do łodzi. Panu Jezusowi Chrystusowi zachciało się spać. Śpi sobie na tej łodzi. W Ewangelii Marka to możemy przeczytać. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale śpi na tej łodzi. Oni go tam budzą, bo się rzeczywiście boją. I Pan Jezus Chrystus, kiedy się obudził, by powiedział bardzo, bardzo trudne słowa do tych uczniów. Ewangelii Marka możemy to znaleźć w 4 rozdziale, 40 wiersz. I rzekł do nich, czemu jesteście jeszcze tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Powiedział im, no przecież widzieliście wspaniałe cuda, widzieliście wiele rzeczy, a teraz Pan Jezus im musi powiedzieć, dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? Czyż ja z wami jestem w tej łodzi? Ja z wami płynę w tej łodzi. Dlaczego jesteście tacy bojaźliwi? Pan Jezus narzekał na uczonych w piśmie, na faryzeuszy. Abyśmy powiedzieli, jako my, jako ci, którzy jesteśmy wierzący, a na nich to se mógł ponarzekać. I też im tam wyrzucał, nie? Groby pobielane, tam tutaj byśmy mogli wymienić wiele, wiele innych rzeczy, które Pan Jezus Chrystus wyrzucał faryzeuszom, którzy znali Słowo Boże, a nie stosowali go rzeczywiście w swoim życiu. Byśmy mogli powiedzieć te trudne słowa, które Pan Jezus by powiedział, czyli mógł powiedzieć, narzekał na swoich uczniów. Ale kiedy popatrzymy tak całościowo na całą Ewangelię, to możemy powiedzieć, ale 90% Ewangelii to nie jest narzekanie. To nie jest narzekanie. Tam jest o uzdrowieniach, o nadziei, o królestwie, o tym, co Pan Jezus Chrystus dla nas zechce uczynić. Mówi o królestwie, o miłości, o pozytywnym, można powiedzieć, o pozytywnych rzeczy. I to jest bardzo ważne, czego ty i ja powinniśmy się nauczyć. Że tych trudnych słów w naszym codziennym życiu powinno być tyle, a uwielbiania i chwalenia Pana Boga tyle. Bo to nie jest uniknione, że tego nie będziemy robić. Ale żeby było rzeczywiście bardzo mało. Ważna rzecz jest proporcja. Proporcja tego, w jaki sposób do tego podchodzimy. Ale kiedy byśmy popatrzyli na to, na temat narzekania, na temat tego wszystkiego, to możemy też znaleźć na kartach Słowa Bożego, coś takiego, co nam mówi, że duch, który oskarża, to który to jest duch? Tego złego. Duch, który oskarża. I bardzo często ona tak czasami przy nas jest. Do którego oskarża? W Dziejach Apostolskich, tylko w Księdze Objawienia, w 12 rozdziale, 10 wiersz, tam jest powiedziane, kiedy jest ukazany ten sąd i tam to jest ukazane, żeby nie być gołosłownym, przeczytam ten wiersz. Pisze tak tam Jan. Gdyż rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem. To jest w 12 rozdziale 10 wierszy. Ten oskarżyciel dniem i nocą oskarża. To jest też taka bardzo ważna, żebyśmy o tym pamiętali. Na tym polega misja diabła, że on zawsze szuka przeciwników. Zawsze szuka problemów w drugim człowieku. Kiedy źle mówi o drugim człowieku, kiedy mówi źle o Panu Bogu. Ja bym powiedział w ten sposób. On nie musi wymyślać coś złego. On nam tylko to pokazuje. Widzisz, jak on jest? Widzisz, jak to jest? Ale Słowo Boże też mówi coś innego. To było duch oskarżyciela, czyli duch od złego. No, mówi, ale mamy innego ducha. Pan Jezus, kiedy odchodzi, to mówi, że pośle wam ducha pocieszyciela. W Ewangelii Jana to jest pięknie ukazane, który was będzie pocieszał. Takiego ducha dzisiaj każdy z nas rzeczywiście ma. I trzeba czasami się zastanowić, który duch w naszym codziennym życiu ma większy wpływ na nas. Bo człowiek wierzący, mający Ducha Świętego, nie będzie w takim dużym stopniu oskarżał. On będzie próbował pocieszać. I to jest tak, kiedy patrzymy bardzo często jedni na drugich, to do takich rzeczy prowadzi. Przypomina mi się też historia, kiedy popatrzymy, kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, w Ewangelii Jana w ostatnim rozdziale jest to opisane. Jest tam taki wspaniały dialog, który doskonale znacie, między Piotrem a Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus się pyta, kochasz mnie? Miłujesz mnie? Ale Piotr odpowiada 3 razy, tak, Panie, miłuję Cię. Ale potem jest następny wiersz, abyśmy mogli popatrzeć, następny wiersz. Piotr nie jest osobą doskonałą, on jest taki rzeczywiście jak my. Bardzo często go wiele innych rzeczy interesuje. I Jan to opisuje w ten sposób. Jan opisuje nam taką pewną rzecz. Po tym dialogu, po tej rozmowie Pana Jezusa Chrystusa z Piotrem, kiedy mówi, paś owieczki moje i powiedział mu taką bardzo ważną rzecz, pójdź za mną, to on się rozgląda, nie za Panem Jezusem Chrystusem, ale rozgląda się za innymi ludźmi. I kogo widzi? Widzi swojego przyjaciela, brata Jana. I mówi, Panie, a co z nim? No a co z nim? No co z nim, nie? To jest takie ciekawe. No to my też tak bardzo często. No a co z nim? Co on będzie robił? No, Mierzyś powiedział, że ja zginę, że będę miał ciężkie ten. A co z nim? A Pan Jezus Chrystus powiedział mu, ja bym powiedział w taki sposób. Pan Jezus mówi, ty pójdź za mną. Wyraźnie mówi, ty pójdź za mną. Piotrze, ty nie interesuj się innym. Tylko ty pójdź za mną. Jak bardzo często jest to, że my interesujemy się innymi osobami. Co oni będą robili, jak oni to będą robili. I jest tu taka wielka nauka, którą Pan Jezus Chrystus chciał pokazać nam, że my mamy się interesować przede wszystkim sobą. Następną rzecz, która nam pomaga, albo można powiedzieć, prowadzi do tego, że bardzo często też narzekamy, to jest taka bardzo często sprawa zaniedbana w naszych środowiskach, bym powiedział, i bardzo często wśród nas. Ewangelia uczy nas bardzo często takiej bardzo ważnej rzeczy. Załatwiaj sprawy w 4 oczy, nie? Jeśli brat przewinił, to co Słowo Boże mówi? Idź do niego, porozmawiaj z nim i załatw to w 4 oczy. Ja sobie przypominam historię z naszego zboru. Kiedyś jeden brat narzeka, jak to tam, że nie przyjmować tego brata, a ten brat przyjechał. W ogóle to nie było prawdą, ale tak mówię, no to idź, porozmawiaj z tym bratem. 4 oczy. No to nie poszedł, powiem ci. Jak to jest bardzo często takie dziwne, że nie potrafimy iść i porozmawiać w cztery oczy. Załatwić tę sprawę. To jest bardzo fajnie też powiedziane w kazaniu na górze, w 5 rozdziale. Pojednaj się z bratem i z nim porozmawiaj. I z nim rzeczywiście porozmawiaj. Czy boimy się tego człowieka? Czy to jakiś zwierz, że on z nim nie będziemy mogli porozmawiać? To tak samo, jakby przyszedł sąsiad do ciebie i zaczął ci mówić, wiesz co, ten drugi sąsiad jest taki i taki i taki, ale ty możesz zadać pytanie, a powiedziałeś mu to? Czy ty mu to powiedziałeś? Nie przychodź do mnie, tylko idź do niego i mu to powiedz. To jest bardzo ważne, żebyśmy to potrafili zrobić. Najpierw cztery oczy. Byśmy mogli powiedzieć tak sobie, chłopie, nie rób tego. Nie rób tego, nie postępuj w taki sposób. Potem o narzekaniu można powiedzieć też taką ciekawą rzecz. Nasze żale na innych nic nie pomagają, wiecie? Czy zdajecie sobie z tego, że jeśli się tak wyżalimy na wszystkich, czy to ci pomogło? No, powiedzcie, czy wam to pomogło. Jak sobie tak ktoś pomyśli, czy rzeczywiście nam to pomogło. Ja narzekam, krytykuję i bym powiedział sobie, że to nic nie zmieniło w moim życiu. Nic. Nic nie zmieniło w moim życiu. Byśmy mogli znowu powiedzieć to, co powiedział. Narzekamy na rząd. Zmienia się coś? Nie. Narzekamy na sąsiadów? Nie. Nie zmienia się nic bardzo często. Ja bym powiedział w ten sposób. Kiedy rzeczywiście tak narzekamy, kiedy podstępujemy w taki sposób, to rzeczywiście zatruwamy przede wszystkim swoje własne życie. I zadać sobie pytanie, to po co ja to robię? To po co ja to robię? Może żeby mi było lepiej. Dzisiaj brat Mirek tutaj wspomniał tych dwóch patriarchów. Labana, Jakuba. Można powiedzieć, kiedyby się tak przyjrzeć ich życiu, można powiedzieć, w pewnym stopniu byli uzależnieni od siebie. Nie? Byli w jakiś sposób uzależnieni. Bo jak Jakub był, to było wielkie błogosławieństwo w domu Labana. I czasami też tak wydaje nam się w naszym codziennym życiu, że uzależniamy swoje szczęście, swoje życie od innych ludzi. Jeśli tak to jest, ja wam powiem, to bardzo często będziesz nieszczęśliwy. Jeśli uzależniasz swoje szczęście od innych ludzi, to możesz być nieszczęśliwy. Jeżeli tak stawiamy sprawę do końca, możemy być w życiu nieszczęśliwi. Nie mogę mówić sobie takiego czegoś, że będę szczęśliwy w zależności od innych. Że nie będę. Moje szczęście przede wszystkim bardzo często, to też dzisiaj było podkreślone, zależy od moich decyzji. Tych poważnych i tych czasami bardzo błahych. Moje szczęście zależy tylko ode mnie. Jak to bardzo często bywa w naszych domach? Przykład, może powiem. Jaki nasz dom byłby szczęśliwy, jak to by powiedziała kobieta, ja bym mój mąż nie pił. Prawda. Mąż mówi, jaki ten dom byłby szczęśliwy, aby moja żona była bardziej pracowita. Następnie mówią, jaki ten dom byłby szczęśliwy, jakby moje dzieci chodziły do kościoła. No tak. Możemy powiedzieć. Może byśmy powiedzieli, będzie lepiej. Ale trzeba sobie zadać pytanie bardzo ważne. A gdy się to nie stanie? A gdy się to nie stanie? Czyż ile kobiet ma mężów pijaków? Ile może powiedzieć mężów ma żony leniwe, a ile dzieci nie chodzi do zborów? Jeśli się to nie stanie, to co? Przez 30 lat będziesz narzekał. Nie. Trzeba od tego się w jakiś sposób odizolować. Trzeba w jakiś sposób, mogę się w jakiś sposób od tego odciąć. Nie mówmy, że tylko jak on się zmieni, będzie lepiej. A gdy on nie przestanie, to co? Gdy on nie przestanie, to co? Pamiętajmy taką bardzo ważną rzecz, że ty masz swoje życie. Nie uzależniaj go od innej osoby. Masz swoje życie i ty musisz za to życie odpowiadać. Nie uzależniajmy swego szczęścia od innych, bo będziesz całe życie nieszczęśliwy. Niektórzy w życiu się nigdy nie zmienią. O tym też musimy pamiętać. Zastanówmy się także nad taką inną bardzo ważną rzeczą. Że inni ludzie nie mają wpływu na to, co ty robisz. Bardzo często nie mają wpływu na to, co ty robisz. Bo ty sam decydujesz. Że inni nie mają dużego wpływu na to, co robimy. I znowu byśmy mogli powiedzieć w taki sposób, czy rząd polski ma wpływ na to, co ja dzisiaj tu mówię. Nie. Moglibyśmy powiedzieć tak bliżej. Rada Kościoła, nie? Czy ma wpływ na to, o czym, jak wy tutaj obchodzicie dzisiaj nabożeństwo? Nie ma wpływu. To zależy przede wszystkim od was. W jaki sposób to robimy? Czy mają wpływ? Owszem, mogą pomóc. Mogą pomóc. Nie, no to mogą zrobić jakąś ustawę, mogą dopomóc w jakiś tam sposób, mogą w jakiś sposób nam pomagać, ale przede wszystkim nie mają takiego wielkiego wpływu. Czy mają wpływ? Bym powiedział, że bardzo często nie mają. Czy mąż ma wpływ na to, jak żona ugotuje obiad? No tam może zasugerować, ja wam powiem, nie? Ale wpływu praktycznie żadnego nie ma, bo daleko jesteś od tych garków, nie? I to tak samo bywa w naszym codziennym życiu. Ty decydujesz o sobie. Możesz pomóc, możesz w jakiś sposób zachęcić, ale nie mają takiego wielkiego wpływu. Większość rzeczy, które robimy, nie zależą od innych. O tym pamiętajmy. Większość rzeczy, które robimy, nie zależą od innych. Jakość twojej roboty przede wszystkim zależy od nas samych. Od nas samych. I doskonale wiemy, czy jesteśmy w pracy, czy inni. To nie zależy na to, czy ktoś będzie na ciebie patrzał, ale przede wszystkim ty masz robić w taki sposób, tak jak Słowo Boże mówi, jakbyś robił to dla samego Pana. Dzisiaj tutaj już przeczytałeś z listu, nie z listu, tylko z trenów jeremiaszowych, z trenów jeremiaszowych z trzeciego rozdziału. I tam też z tego rozdziału chciałbym zacytować pewien wiersz. Może go, na pewno go doskonale znacie. I ja bym powiedział w ten sposób, to w trenie jeremiaszowy, trzeci rozdział, ale wiersz to będzie wiersz 39. A chciałbym się powiedzieć takie coś. Winy, kiedy narzekasz, należy szukać gdzie? Sobie bardzo często. Winy, kiedy narzekamy, szukajmy w sobie. A czy przeczytamy z tego strony w Jeremiaszowi ten wiersz? Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech uskarża się na swoje grzechy. To jest bardzo ważne. Na co możemy się uskarżać? Brat Mirek tutaj powiedział, że rzeczywiście to było pisane w bardzo trudnym okresie, ja wam powiem, no. Kiedy rzeczywiście matki jadły swoje dzieci, to coś strasznego było. Co się tam działo w tej oblężonej Jerozolimie. I Jeremiasz nie mówi, Panie Boże, Ty jesteś winny, ale mówi, my jesteśmy winni, bo myśmy zgrzeszyli. I bardzo często tak jest w naszym życiu. My wszystkich innych oskarżamy. Ja jestem uczciwy, ja jestem sprawiedliwy. Wszyscy są winni. przypatrzmy się tak, w jaki sposób postępował Jeremiasz. Mówi, nie uskarżajmy się, ale popatrzmy przede wszystkim na swoje grzechy. Często mówimy w taki sposób, oni są tacy, my jesteśmy dobrzy. Oni są tacy, my jesteśmy dobrzy. Jak ja mogę krytykować na przykład państwo? Na przykład, tak podaję, nie płacąc na przykład abonamentu telewizyjnego. A tak jak mówię, o takich kolegów w pracy mam dość dużo, nie? No ale tak mówię, tak narzekają się, zawsze sobie pytam, a płacisz abonament? No nie, no, no widzisz, to co narzekasz? To jest złodziej, no tak trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że jest złodziej, okradasz to nasze kochane państewko. I można powiedzieć tak, na co, kiedy narzekamy na przykład na ludzi w pracy, nie? Jak on to robi? Ale jak tak popatrzeć szczerze na siebie, czy ja rzeczywiście wszystko robię dobrze? Czy ja rzeczywiście postępuję bardzo dobrze? Czy postępuję w taki sposób, ażeby nic mi nie zarzucili? Nie narzekajmy bardzo często, kiedy sami jesteśmy nieuczciwi. To jest to, co przeczytałem na samym początku. Nie narzekajmy. Popatrzmy, czy w moim oku rzeczywiście nie ma belki, która może powodować bardzo, bardzo wiele złego. Jak bardzo często, kiedy narzekamy, kiedy patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, to możemy powiedzieć w ten sposób, a oni tak robią. A oni na nas patrzą i mówią, a oni też tak robią. Oni coś wykombinują, ty tego tak nie rób. Bo jeśli ty będziesz robił, pamiętaj, kiedy zwrócisz uwagę, kiedy cokolwiek powiesz, nie odniesie to żadnego skutku. Nigdy. Nigdy nie odniesie żadnego skutku. Zapytaj się, bardzo często by można powiedzieć, o własne grzechy, o własne przewinienia. Kiedy popatrzysz w takim wielkim sumieniu, popatrzysz, zapytaj się rzeczywiście o własne grzechy. Bo to jest bardzo często, kiedy rzeczywiście tak ponarzekamy sobie, to wydaje nam się, że nam ulży. I przeczytam taką pewną historię pewnej cierpiętnicy. O pewnej cierpiętnicy, która bardzo często też narzekała. I przeczytam. Starszej chrześcijance, mającej zwyczaju stale utyskiwać, któregoś roku nadzwyczaj udały się ziemniaki. Jedna z sąsiadek, myśląc, że sprawi kobiecie przyjemność, pochwali jej zbiory. No to teraz na pewno pani jest zadowolona. Wszyscy opowiadają o tym, jak wspaniałe ma pani plony w tych ziemniakach. A ona mówi, nie są takie złe, odparła starsza pani. Ale skąd mam teraz wziąć gorsze ziemniaki na pasze dla świń? Ciągle użalała się nad sobą, albo ciągle użalanie się nad szeregiem chrześcijanina nie jest godne. Świadczy o tym, że człowiek nie chce pogodzić się z Bożą wolą. Pogódźmy się z Bożą wolą. Bardzo często, kiedy może czasami mamy w naszym życiu, ja bym tak to kolokwialnie powiedzieć, czasami pod górkę. Bo mamy wielką wolność. Mamy wiele, wiele wspaniałych rzeczy, które możemy zrobić. Zadać sobie pytanie, czy zabrania wam ktoś chodzić na zgromadzenia? No był ten okres taki, że tam bronili, mogli tam was skontrolować, ale jak człowiek się chciał, to się i tak spotkał, nie? Ale na razie nie mamy tak, żeby nam ktoś bronił chodzić na zgromadzenia. Czy broni wam ktoś się modlić? Czy broni wam ktoś czytać Słowo Boże? Mamy wolność. I można powiedzieć w ten sposób. Jak nam się nie chce, to nie miejmy pretensji. Czasami nie przychodzimy, bo nam się nie chce. Ale do pretensji bardzo często możemy mieć do wszystkich innych. Ja bym powiedział wyraźnie tak. Zróbmy swoje. Zróbmy swoje do tego, do czego powołał Ciebie Pan Jezus Chrystus. Zacznijmy rzeczywiście od siebie. Zróbmy swoje, a zróbmy to przede wszystkim dobrze. Jeśli swoje będziemy robić dobrze, to możemy powiedzieć w ten sposób. Rodzina zyska, w pracy zyskają, możemy powiedzieć tak już ogólnie, w mieście zyskają, w państwie zyskają, możemy powiedzieć tak globalnie, nawet cały świat zyska, jeśli będziesz robił dobrze. I patrzę znowu na Pana Jezusa Chrystusa. Czy Pan Jezus Chrystus narzekał na Cesarstwo Rzymskie? Znaleźliście taki fragment, żeby było, że narzekał na Cesarstwo Rzymskie? No nie narzekał. Ja bym powiedział, a to nie były ciekawe czasy. Bardzo nieciekawe czasy. Czy narzekał na prawo, które stworzyli? Nie narzekał. A to prawo byśmy mogli poczytać potem w Dziejach Apostolskich, bo za czasów Pana Jezusa jeszcze nie, bo jeszcze wtedy takiego chrześcijaństwa nie było. Ale to prawo rzymskie nie sprzyjało Kościołowi albo wierzącym ludziom. Czy Pan Jezus Chrystus, kiedy rozmawiał oko w oko z Piłatem, który, jak wiadomo, nawet ze Słowa Bożego i z tego, że miał, bym mógł powiedzieć, miał inne poglądy polityczne, rozmawiał z nim. Nie wyrzucał mu nic. On z nim rozmawiał. Bo co robił Pan Jezus Chrystus? To, co powiedziałem. Przede wszystkim Pan Jezus Chrystus głosił dobrą nowinę. Mówił słowo, uzdrawiał, kochał ludzi. To, co stało się za kilka naście lat później, stało się wielkim ekspansjonizmem na całe ówczesne Imperium Rzymskie, że chrześcijaństwo się rozwinęło, że mogli opowiadać o zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie. I to chrześcijaństwo miało wpływ wtedy na świat. Jak dzisiaj jest dziwne, że ja wam powiem, że dzisiaj my jako chrześcijanie prawie wcale nie mamy wpływu na świat. Dzisiaj świat ma wpływ na nas. Jak bardzo często kiedyś ludzie uczyli się od nas pewnych rzeczy, a dzisiaj jak tak popatrzę na zbory, popatrzę na nas, jak my dużo rzeczy wciągamy z tego świata, z tych wielkich talk show'ów, tych innych takich rzeczy, to potem tak wszystko wchodzi do tego zboru. To wszystko my ściągamy, zamiast my być dla nich przykładem. I taką bardzo ważną rzecz, żeby to nie było tak, że tylko mówią o narzekaniu. Wiecie co? Jest coś bardzo ciekawego. Ktoś kiedyś powiedział, że święci powiedzieli, żeby nie narzekać, to trzeba co robić? Uwielbiać. A żeby nie narzekać, to trzeba uwielbiać. I to jest bardzo ważne. I szczególnie, kiedy popatrzymy do psalmów, byśmy mogli to szczególnie w psalmach zauważyć, gdzie rzeczywiście wdzięczność jest taką szkołą świętych ludzi, którzy pokazują wdzięczność Panu Bogu za to wszystko, co uczynił. Wdzięczność jest językiem psalmów, gdzie możemy widzieć to, co przeżywali ci autorzy, to, co mieli w swoim sercu. Co powodowało? Wdzięczność powoduje do uwielbiania, do modlitwy. A jeśli byśmy popatrzyli na nasze narzekanie, to musimy powiedzieć: zróbmy swoją dobrze robotę, bo z narzekania jeszcze nigdy nic dobrego się nie urodziło. Nigdy nic dobrego z narzekania się nie urodziło. Chyba, że co? Choroba, wam powiem. Choroba z narzekania się urodzi, bo człowiek się staje taki przyduszony. Ale żeby nie zachorować, to nauczmy się wielbić Pana Jezusa Chrystusa. Zacznijmy Mu rzeczywiście za wszystko dziękować. Nie, że ze względu na to, że już jest mało czasu, dziękujmy Bogu za te rzeczy, które łatwo przeoczyć w życiu. I to dzisiaj przeczytałem. Tego nie miałem w planie nawet mówić, ale kiedy dzisiaj przeczytałem ten psalm 104, Ja wam powiem, kiedy popatrzę na pewne zagadnienia psalmu 104. Dziękować Bogu za pewne rzeczy, które łatwo przeoczyć w życiu. Psalm 104, wiersz 14. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi. To sprawia Pan Bóg. To Pan Bóg sprawia. Sprawiasz, by rosła trawa, by rosło zboże, aby można powiedzieć tak kolokwialnie, ażeby był chleb z ziemi. Następna bardzo ważna rzecz. W tym samym psalmie jest powiedziane tak. 20 wiersz. Rozprzestrzeniasz zmrok i nastaje noc. Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają i kładę się w swoich legowiskach. Człowiek wychodzi do pracy swojej, aż do wieczora. Noc i dzień. To Pan Bóg sobie daje. A my to tak przyjmujemy, bym powiedział, to nam się należy, kochani. Z tą rośliną to też, to nam się należy. I jeszcze 33 wiersz. Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem. I jeszcze z innych psalmów, żeby rzeczywiście zakończyć w ten sposób, żeby nas to powoływało do tego, ażeby uwielbiać Pana, ażeby w naszym życiu było tyle narzekania, a tyle uwielbienia naszego Pana za to wszystko, co Pan Jezus Chrystus w swojej wielkiej miłości uczynił dla naszego zbawienia. Psalm 9, 2 wiersz. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkie cuda Twoje. Będę się weselił, radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje najwyższe. Bo cofnęli się moi nieprzyjacieli, potknęli się, poginęli przed obliczem Twoim. Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie. Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego. To Ty, Panie, uczyniłeś. Będę Cię wychwalał za te wielkie, wspaniałe rzeczy. Z psalmu 40, który też doskonale znacie, kiedy jest mówi o tym, skąd, z czego nas Pan Bóg wyrwał, to są też tam powiedziane w 2 i 4 wierszu. Tęsknię, oczekuję Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota gorzkiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Taki jest rzeczywiście nas Pan. Psalmy 107 byśmy mogli poczytać. Znowu byśmy zauważyli, jakiego wielkiego mamy Pana, którego rzeczywiście będę wysławiał. Psalm 107. Wysławiam Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Mówią odkupieni przez Pana ci, którzy wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, ci, których zebrał z ziemi, ze wschodu i zachodu i o północy, z północy i południa. Wysławiajcie, albowiem jest dobry. Czy rzeczywiście takiego Pana mamy? Mamy takiego Pana? Mamy. Jak bardzo często przyjdzie ten drugi i ci mówi, czy rzeczywiście tak jest? Słuchajmy rzeczywiście takiego Pana, którego możemy usłyszeć. A słyszymy Go przez Słowo Boże, słyszymy Go przez usługi, słyszymy Go nawet i w tym otaczającym czasami na świecie możemy usłyszeć głos naszego Pana, żeby rzeczywiście Pan Bóg do nas przemawiał. Wczoraj słyszałem taką bardzo fajną rzecz, bo to jest tak ze słuchaniem. Słuchać, usłyszeć. Możemy słuchać, a nie usłyszeć, nie? Że rzeczywiście słyszymy i usłyszeliśmy naszego Pana. I to jest bardzo ważne, bo nasza wiara i wszystko się zaczyna od słuchania. Od słuchania, kogo słuchamy. I jak często jest w naszym życiu, że my przychodzimy do Pana Jezusa Chrystusa, ja bym powiedział, i chcemy, żeby On nas wysłuchał. I nas wysłuchał. Wielu z nas wysłuchał. Wysłuchał nas Pan Jezus. A kiedy Pan Jezus Chrystus tobie mówi, a ty mnie słuchaj, jak to wygląda? Jak to wygląda? Czy ja słyszę? Wiara nie jest wtedy, kiedy my mówimy do Pana Jezusa Chrystusa. Ale wiara zaczyna się wtedy, kiedy my słuchamy Pana Jezusa Chrystusa. Aby Pan Bóg sprawił, ażebyśmy Go rzeczywiście słuchali. Żebyśmy Go słyszeli, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Jego rzeczy. I żeby to, co dzisiaj powiedziałem, bo ten problem dotyczy także i mnie, że lubię sobie ponarzekać, wiecie? Ale żeby tego narzekania było tak malutko, ale żeby w naszym życiu było przede wszystkim uwielbienie naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa za to wszystko, co nam uczynił. I pamiętajmy, wiele zależy od nas samych. A w tym dąży nam do pomoc Pan Jezus Chrystus, kiedy Go o to usilnie będziemy prosić. Aby Pan Bóg i mnie, i każdemu z nas w tym dopomógł, ażebyśmy naszym życiem uwielbiali naszego ukochanego Pana. Amen.
Amen.